A uczym u nas dziś. Sztuczna inteligencja na niespotykaną dotąd skalę podbija świat. Wspomniana technologia z powodzeniem funkcjonuje od dawna, chociażby w telefonach komórkowych czy medycynie, ale dopiero słynny już chat GPT sprawił, że stała się tak namacalna. Dla jednych to prawdziwe dobrodziejstwo i pozytywna zmiana, technologia, która usprawnia pracę i życie, dla innych potężne zagrożenie porównywalne z wynalazkiem bomby atomowej. Początkowo rozwojowi sztucznej inteligencji sprzeciwiał się m.in. słynny przedsiębiorca Elon Musk, ale teraz jego firmy także zaczęły inwestować we wspomnianą technologię. Obawy dotyczą m.in. tworzenia tzw. deepfake'ów, czyli spreparowanych filmów wyglądających na autentyczne, ale także rynku pracy. Jeden z indyjskich przedsiębiorców już zwolnił 85% swoich pracowników, bo sprawniej i taniej ich pracę wykonuje chat GPT. A my pytamy, jak sztuczna inteligencja zmieni nasz świat? Co na to eksperci? Mówi Tomasz Trzciński z Politechniki Warszawskiej.
Na dzień dzisiejszy sztuczna inteligencja to tak naprawdę zbiór metod korzystających z bibliotek programistycznych zapisany w formie kodu źródłowego i to jest praca, którą my jako badacze, naukowcy, inżynierowie zajmujący się sztuczną inteligencją wykonujemy na co dzień, czyli tak naprawdę pisanie kodu i programowania. Na chwilę obecną sztuczna inteligencja występuje tak naprawdę w życiu każdego z nas. Nie dostrzegamy jej bardzo często. Podpowiada nam, jak ma wyglądać wiadomość, którą wysyłamy. Pomaga nam zdefiniować czy zdiagnozować choroby, które mogą nas dotknąć. Czy sczytuje numery rejestracyjne tablic samochodów, kiedy wjeżdżamy na parking do centrum handlowego. Jak będzie to ewoluowało? Wydaje mi się, że największym wyzwaniem, które aktualnie stoi przed sztuczną inteligencją, jest odpowiedź na pytanie, jak z tych poszczególnych metod, które już wiemy, jak funkcjonują, stworzyć tak zwaną generalną sztuczną inteligencję, czyli system, który będzie podobnie działał jak człowiek w tym sensie, że będzie również mógł wykonywać działania typowo uznawane za ludzkie, czyli wyobrażanie sobie rzeczy abstrakcyjnych, symulowanie, kłamanie, czy na przykład obrona doktoratu na Politechnice Warszawskiej.
I jeszcze jeden głos ocenia dziennikarz naukowy dr Tomasz Rożek, założyciel fundacji oraz kanału internetowego Nauka to Lubię.
Wiesz co, ja czasami bywam przerażony widząc na przykład co się dzieje na drodze, a przecież samochody to nie jest nowy wynalazek. Więc u mnie przerażenie to nie jest kwestia czegoś nowego albo nie zawsze jest kwestia czegoś nowego, tylko czasami ono nie nachodzi wtedy, kiedy obserwuje coś, co jest z nami przecież od dziesiątków lat. Ale ten przykład z samochodem, on też jest może dobry dlatego, że ja jak się czegoś boję albo jak mnie coś przeraża, to nie technologia sama w sobie, tylko raczej ludzie, którzy wykorzystują ją w sposób albo nieodpowiedzialny, albo nierozumny. Więc ja tutaj sztuczna inteligencja pod tym względem patrzę na nią dokładnie tak samo. Ja się jej nie boję, ona mnie nie przeraża. Natomiast mogę sobie wyobrazić kilka scenariuszy z łatwością, że ona będzie dla nas groźna wtedy, kiedy to my ludzie zaczniemy jej używać w sposób nieodpowiedni. Ja nie mam do końca pewności, czy możemy mówić, czy uzasadnione jest mówienie w kontekście sztucznej inteligencji o rewolucji, bo to trochę zależy od tego, jak tą rewolucję definiujemy. Te technologie, one są z nami od wielu lat. Duże modele językowe, a to chat GPT z ostatnich dni listopada zeszłego roku, nagle wszystkim pokazał, że sztuczna inteligencja jest z nami. No, nad dużymi modelami językowymi ludzie pracują od kilkudziesięciu lat. To jest rozwój, to jest bardzo szybki rozwój, ale ja nie mam do końca przekonania, czy tak na chłodno patrząc, czy to jest rewolucja, czy to jest szybka ewolucja. I nie mówię tutaj o naszym rozumieniu, znaczy o tym, co my, ludzie z zewnątrz, mówiąc z zewnątrz, mam na myśli nie ci, którzy siedzą, programują, uczą, trenują algorytmy, tylko ci, którzy ich używają. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że spora większość z nas w ogóle nie miała świadomości, że algorytmy inteligentne już są tak rozwinięte. Jestem pewien, że gdyby nakręcić film, którym główną rolę gra chat GPT i puścić go w kinach, to spora część widzów by stwierdziła, no fajny film, Ale to film jest, nie? To nie jest rzeczywistość. I nagle z dnia na dzień się okazuje tak, że możesz pogadać z komputerem. I to jest rewolucja, ale nie technologiczna w tym sensie, że to z dnia na dzień zrobiono. Że pracowano nad tym chwilę i z jakimś zbiegiem okoliczności udało się opracować coś, co wywraca wszystko do góry nogami. Nie, nad tym pracowano kilkadziesiąt lat. To jest rewolucja, jeżeli już to w naszym rozumieniu tego. To znaczy, to się pojawiało wcześniej, nie mieliśmy świadomości i nagle ktoś włączył światło w pokoju i powiedział: hej, to jest właśnie sztuczna inteligencja. Każdy ma ją w telefonie, każdy ma ją w komputerze.
Powiedz mi, w twojej ocenie, który z takich obszarów najbardziej się zmieni in plus, pozytywnie sztuczna inteligencja wpłynie na jego rozwój?
Zwykle dostaję pytanie, który in minus. I mam dobrą odpowiedź, taką może nie wynikającą z jakichś głębokich badań, bo ich nie ma, tylko intuicji. Jak mnie pytasz o in plus, mam nadzieję, że w medycynie bardzo dużo, że lekarze dostaną potężne narzędzie. Mówiąc o medycynie, mam na myśli szeroko medycynę, czyli także farmację, także tworzenie nowych leków, na przykład antybiotyków, których potrzebujemy więcej, czy potrzebujemy nowe, bo na te stare bakterie się po prostu odporniły. A z kolei tworzenie nowych leków bardzo długo trwa, jest bardzo drogie i algorytmy mogą tutaj mocno pomóc. Mówiąc o medycynie mam na myśli także wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Takie algorytmy już są, już działają. Wykrywanie chorób, zanim one się pojawią, na tak wczesnym etapie, że nawet najlepsi specjaliści z danej dziedziny jeszcze nie widzą zmian. A algorytmy już je widzą. Nie tylko w obrazach na przykład tomograficznych, nie wiem, mózgu czy płuc, ale także w zachowaniu. To jest coś absolutnie, absolutnie niesamowitego, jakie rzeczy odpowiednio wytrenowany algorytm może zauważyć.
No to jeszcze w takim razie zapytam, skoro też wywołałeś ten temat sam i to, że zwykle jesteś pytany o to, jak świat może zmienić się na niekorzyść, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to gdzie ty tutaj widzisz największe zagrożenie, które gdzieś może budzić twój niepokój, jaka dziedzina?
Wydaje mi się, że w sprawach społecznych, przynajmniej ja to tak widzę. Ja się nie boję w ogóle nie widzę ryzyk tych. Może kiedyś zobaczę, ale póki co nie widzę takich ryzyk związanych na przykład ze zbuntowaniem się maszyn, tak? Albo z tym, że programy zaczną sobie robić rzeczy, a my tego nie ogarniemy i się jakby role odwrócą, że to one będą nami rządziły, a nie my nimi. Do tego, żeby algorytm, czy żeby urządzenie rządziło człowiekiem, nie potrzeba sztucznej inteligencji, wystarczy nieumiejętność posługiwania się na przykład telefonem komórkowym i wchodzimy w obszar, czy w czasy, w których całkiem spora grupa młodych ludzi, jak nie ma gniazdka i jak zapomni ładowarki i widzi, że bateria w smartfonie im się rozładowuje, to wpadają, dostają jakichś stanów panicznych, wpadają w jakąś panikę albo jak nie mają Wi-Fi darmowego, tak? Więc do tego naprawdę nie trzeba sztucznej inteligencji. Ale to, czego się boję, to rzeczywiście tych kwestii społecznych. Ludzie są ludźmi głównie dlatego, że bardzo dobrze się komunikujemy i chcemy się komunikować z innymi. Budujemy się przez to, mądrzejemy przez to. No jesteśmy zwierzętami stadnymi, potrzebujemy tego elementu. Jakiś czas temu to, co kształtowało się w nas i budowało nas, budowało także naszą cywilizację, uległo pewnemu zachwianiu i tym elementem były właśnie media społecznościowe, gdzie nagle się okazało, że komunikacja z drugą osobą może przebiegać na bardzo takim płytkim poziomie właśnie tylko i wyłącznie przez media społecznościowe. I pojawiło się coś, czego być może nikt, przynajmniej ja nie słyszałem żadnych opracowań, żeby naukowcy przed tym ostrzegali albo psychologowie, bo pojawił się pewien paradoks. W czasach, w których komunikacja z drugim człowiekiem jest tak łatwa, jak nigdy wcześniej w historii, w zasadzie nie ma żadnych granic w tej komunikacji. Mamy armię samotnych ludzi. Ludzi, którzy być może się i komunikują z innymi, ale na bardzo takim podstawowym poziomie, bardzo płytkim poziomie i to nie wystarcza. I teraz, idąc krok dalej, obawiam się, że algorytmy, które mogą zastąpić drugiego człowieka w procesie komunikacji, mogą nas wpędzić w jeszcze większe problemy. Bo dzisiaj ja komunikuję się z drugim człowiekiem, co prawda pomiędzy nami jest jakiś cyfrowy filtr, ale po drugiej stronie jest jednak drugi człowiek. Ale jutro może tego drugiego człowieka tam nie być. Tam może być algorytm, który jest tak wytrenowany, że mnie nawet trudno będzie powiedzieć, czy to jest osoba żyjąca, czy nie. Algorytm, który zawsze ma dla mnie czas, który zawsze mi powie to, co ja chcę w danym momencie usłyszeć, i moim zdaniem to nas może wpędzić w poważne tarapaty. Każdy z nas miał w życiu sytuację, w której ktoś, kogo, nie wiem, lubimy, szanujemy, kochamy, nagle z nami zrywa kontakt. I wiemy, myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas, może nawet każdego, jakie to jest bolesne i trudne. To teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której po drugiej stronie jest algorytm, który może się włączać i wyłączać, kiedy chce, jak chce. My możemy nad tym w ogóle nie panować, który nas może uwieść, bo tak został napisany, a później nas odciąć. I tego się boję.
A jakie jest Państwa zdanie? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia.